Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Kościół na fali. Kościół na fali.
W dzisiejszej audycji Kościół na fali mówić będziemy, drodzy Państwo, o wyjątkowym miejscu. O miejscu, które potrzebowało czegoś jeszcze, żeby być jeszcze bardziej wyjątkowe. Witam siostry Loretanki, siostrę Stefanię Korbuszewską, dyrektora wydawnictwa Sióstr Loretanek, ale dodam, że poprzednią przełożoną zgromadzenia siostry Matki Bożej Loretańskiej, szczęść Boże, witam siostrę szczęść serdecznie, Boże. Siostra Zuzanna Chomka, ekonomka generalna zgromadzenia, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, tego nie widać. To mam nadzieję Państwo usłyszą. Siostra Zuzanna jest cały czas uśmiechnięta, siostro. I mam nadzieję, tak będzie do końca audycji. Tak się umawiamy?
Postaram się.
Bardzo się cieszę. I pan Andrzej Jaczewski, prezes firmy EBJ, główny, już zdradzę tutaj, budowniczy. Witam bardzo serdecznie, panie Andrzeju. Dzień dobry. No to już wiadomo, że mówić będziemy o Loretto, wyjątkowe miejsce. Niedaleko Warszawy. Z czym może się Państwu kojarzyć to wyjątkowe miejsce? Po pierwsze, z rekolekcjami, o których mówiliśmy i mówić, mam nadzieję, będziemy. Miejsce wyjątkowe, bo miejsce bardzo spokojne, miejsce spotkania, miejsce takiej cichej modlitwy. I to jest miejsce, i tutaj tkwi cały sekret, skierowane dla osób, które indywidualnie chcą przyjechać do Loretta, ale także dla całych grup, dla całych rodzin. Siostro, dlaczego to miejsce jest takie wyjątkowe? I dlaczego z Warszawy do Loretto dziś się przenosimy? Dodam, że Loretto koło Wyszkowa.
Loretto jest wyjątkowe ze względu na panią loretańską, która tam króluje. To jest szczególna powaga i waga tego miejsca. Właśnie obecność Matki Bożej Loretańskiej.
To kto tam najczęściej wybiera się do tej Matki Bożej Loretańskiej i z jakimi sprawami?
Najczęściej to tam wybierają się siostry Loretanki, bo ono powstało dla nich jako założyciel błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski właśnie myślał o siostrach, ale też myślał o dzieciach praskich, o osobach starszych. A główną myślą, jaką mu przyświecało, to było szerzenie kultu Matki Bożej Loretańskiej. To była jego wizja przyszłości, która dzisiaj się realizuje przez te ostatnie lata, aby kult Matki Bożej Loretańskiej szerzył się również w tych ukrytych lasach nad Liwcem.
Będziemy zdradzać, drodzy Państwo, mam nadzieję, wszystkie szczegóły. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie był w sanktuarium w Loretto, to warto wspomnieć, że to sanktuarium dzieli się na różne budynki ze względu na pełnione przez siebie funkcje. Są takie starsze budynki, w których chyba mieszkają siostry, tak? Takie drewniane, no właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, drewniane domy i tam mieszkają siostry Loretanki. Są także takie miejsca, nazwę to pawilonami, w których mogą przebywać osoby, które udają się na rekolekcje, bądź osoby starsze, które przebywają w Loretto. Wiem, że jakiś czas temu także to miejsce ubogaciło się o taki dom rekolekcyjny, który był niezwykle potrzebny, ponieważ dużo osób chciało po prostu do Loretto przyjeżdżać z całymi rodzinami, bo siostry także tymi rodzinami się opiekują. Jest kościół, no i teraz co więcej, siostro?
No tak, ja mogłabym powtórzyć jeszcze raz i wszystkie domy na pamięć znam, w sensie wzrokowym i przemierzone i może właśnie...
Oprowadzi nas siostra w takim razie po Loretto?
No, bardzo chętnie.
To proszę, opisujemy.
No więc może zacznę od tego, że jadąc z Warszawy trzeba brać kierunek na Białystok i potem skręcamy na prawo na Sokołów Podlaski tuż przed Wyszkowem. Tak zwany chyba to jest zjazd Wyszków Południe. No i wjeżdżając do Loretto, trzeba minąć pierwszy wjazd i wjechać w drugim wjazdem i zaraz po prawej stronie właśnie mieści się Dom Pomocy Społecznej, w której przebywa około 60 pań. Po lewej stronie natomiast właśnie kaplica Matki Bożej Loretańskiej wraz z klasztorem, gdzie mieszka część sióstr. Są też właśnie taki drewniany dom, w którym jest księgarnia, jest taki dom pielgrzyma.
A faktycznie, siostro, tak, zapomniałam, przepraszam.
Jest, tak, i dewocjonalia. No jest też, nazywamy Betlejemka, to jest taki budynek, który był w momencie, kiedy rzeczywiście do sanktuarium przybywało coraz więcej pielgrzymów, to musiałyśmy w jakiś sposób udostępnić jeszcze jakieś inne miejsca modlitwy, nie? Oprócz zasadniczego miejsca właśnie kaplicy Matki Bożej Loretańskiej, ta Betlejemka służy przede wszystkim grupom do adoracji. No jest oczywiście rzeczywiście dom świętego Józefa, no i też gdzie przebywają siostry i Ignacówka, gdzie mieszkają ojcowie i kapelani nasi i ewentualnie przybywający też na jakieś indywidualne rekolekcje kapłani. No i właśnie taki drewniany dom, biały dom, który też historycznie ma bardzo bogatą historię, gdzie właśnie tam przebywali znaczni goście, jeszcze ksiądz Jan Twardowski czy ksiądz Jerzy Popiełuszko, ci, których tam wspominamy często. No i właśnie dalej jest też drewniany dom Oaza, w którym też przebywają, teraz najczęściej upodobali sobie skauci. Jest stary, stary dom, który właściwie no, na razie nie jest użytkowany, zacisze. I stołówka, którą właśnie też udało nam się jakoś takim cudem Bożym i pomocą ludzką wyremontować i czynna cały rok już w tej chwili. Dom pielgrzyma Benedykt. Około 50 miejsc, no i właśnie to najważniejsze teraz centralne miejsce, do którego zapraszamy, to jest właśnie kościół. Kościół przygotowany dla Matki Bożej i dla Pana Jezusa oczywiście, nowy, który przykuwa wzrok, oczy, serce i nie chce się stamtąd odjeżdżać.
Panie Andrzeju, to ja w takim razie to pytanie teraz kieruję do Pana. To jak ten kościół wygląda? Jak wyglądały same prace, projekt, ten moment od pomysłu do realizacji? Bardzo mnie interesuje.
To znaczy, no ja, ponieważ jestem inżynierem, to zawsze lubię konkrety. I jak zaczniemy od konkretów, to cały projekt składa się z kilku części, bo to jest oprócz kościoła, to jest jeszcze wieża, księgarnia, plebania i wielidarz. Całe to założenie to jest powierzchnia całkowita 1650 metrów, kubatura 15 tysięcy metrów. Natomiast jeżeli chodzi o kościół, to są wymiary 50 długości, 25 szerokości i 20 wysokości. Do tego dochodzi wieża 7x7 na 39 metrów wysoka.
Ja czuję, że ja z inżynierem rozmawiam, naprawdę. No, wszystko konkretnie, ja prosto, konkretnie. Tak. Mój mąż też z zawodu jest inżynierem i też jak coś mi ma wytłumaczyć, to właśnie w ten sposób.
Tak, konkretnie, tak. W portalu wejściowym jest rzeźba z wapienia, w którym jest Chrystus siedzący. No to jest dość duża postać, bo to 3 metry wysokości ma. Obok tego jest stojąca święta scholastyka i święty Benedykt. No ci już trochę mniejsi, bo po 2,60 są. I to wszystko jest wkomponowane właśnie w ten portal wejściowy, który no, przyciąga wzrok.
Panie Andrzeju, ale to ja tak dopytam jeszcze o tę stronę, nazwałabym ją artystyczną, bo osoba z doświadczeniem, tak jak pan, która czuwała nad różnego rodzaju inwestycjami, tutaj spotyka się z budową kościoła, z czymś, co będzie służyć nie tylko ciału, ale przede wszystkim ten duch zostanie zaopiekowane. Czy inaczej podchodzi się do tego typu inwestycji, do tego typu projektów?
To znaczy się, ja mówię dalej jako inżynier, naszą rzeczą było wybudować kościół, natomiast rzeczą dalej omodlić to wszystko, to siostry mają do roboty.
Ale to widzę, że był jasny podział obowiązków.
Tak, oczywiście. Oczywiście. Znaczy dalej idąc tropem tego projektu całego, to całe założenie, znaczy założenie nasze polegało na tym, żeby to zrobić w taki sposób, żeby koszty eksploatacji później były minimalne. No bo siostry są, no, łatwo powiedzieć, że mają ładny kościół, tylko no niestety będzie kosztował.
To prawda.
No a to nie jest parafia, gdzie wierni coś przyniosą, tylko to jest jakby sanktuarium, więc no, różnie może być.
Ale zgadza się pan z takim powiedzeniem, nie sztuką jest wybudować, sztuką później jest taki budynek na przykład utrzymać i zadbać, żeby on służył temu, do czego został przeznaczony tak naprawdę.
Dokładnie, dlatego ogrzewanie kościoła i chłodzenie jest podłogowe za pomocą pomp ciepła i to podzieliliśmy dwie, że tak powiem, pompy ciepła. Jedna jest do kościoła, druga jest do księgarni i do plebanii, bo no, tam trzeba na okrągło, natomiast w kościół nie zawsze. Także oświetlenie jest wszystkie LED-owe, no, żeby trochę przyoszczędzić.
To prawda. Początkowy koszt może być dość wysoki,
niestety,
natomiast
tak,
później
właśnie,
można odczuć.
Po to robiliśmy to, żeby później siostry, no, żeby ta eksploatacja była w miarę tania. On jest wyposażony w wiele różnych, że tak powiem, instalacji. Mamy na przykład wentylację mechaniczną, nawiewno-wywiewną, co w kościołach się dość rzadko zdarza.
No ale tutaj, cóż, ponieważ, dla mnie brzmi tajemniczo.
Ponieważ no, ten kościół jest przewidywany na 600 osób, w związku z powyższym, jak teraz w czasie upałów wejdzie tyle osób, no to niestety trzeba troszkę przewietrzyć, bo inaczej to się wszyscy tam poruszą.
Drogie siostry, 600 osób to dużo czy mało, jeśli chodzi o kościół w Loreto?
Myślę, że jest to i dużo, i mało, bo okazuje się, że Loreto na tyle stało się już miejscem przyciągającym osoby modlących się, że niedziela to jest taki dzień, kiedy, no właśnie, to jest niesamowite. Wystarczy pojechać tam około 11 już po mszy świętej, bo o 10 msza święta najwięcej ludzi skupia. No, kiedy patrzymy na ilość samochodów zaparkowanych, które są zaparkowane wszędzie, gdzie się da, to nie ma tak, że są wyznaczone miejsca.
Tak, po jeszcze przed wjazdem.
Wszędzie są. No i oczywiście cały teren jest osób na ławkach siedzących, więc no myślę, że te 600 osób to tak rzeczywiście w niedzielę tyle będzie nawet. W okresie wakacyjno-letnim, tak? Czyli od maja do października, nie? To jest taki czas. Właśnie ta dodatkowa msza święta o 16 też już jest taką, no bo troszkę ludzi też wędruje, nie? Wędruje, mają niedzielę takie od miejsca do miejsca i to jest też takie miejsce właśnie odpoczynku, relaksu, modlitwy i ciszy. I ciszy, ciszy, ciszy. Loreto, mimo jakiejś wielości osób, ciągle pozostaje tym miejscem ciszy i to jest cudowne.
To ja za kilka chwil siostrę Stefanię jeszcze dopytam o te modlitwy za kościół, ale panie Andrzeju, jeszcze o jedną rzecz pana zapytam jako inżyniera. Jest tak, kiedy okazuje się, że jakiś projekt jest do zrealizowania, to ten czas też się przesuwa. Koszty nie wiadomo jakim sposobem w trakcie budowy wzrastają i podobno taka sytuacja jest na budowie jak najbardziej naturalna, czyli sytuacja dynamiczna. Czy tak było też i w tym wypadku?
No, można powiedzieć, że niestety tak, bo na początku zakładaliśmy, bo właścicielami firmy EBJ jesteśmy we dwoje, to znaczy jest pani Regina Kattner, która jakby dowodzi budową. Ja mam taki podział, że ja resztą.
No, aha, rozumiem. Tu też jest jasny podział obowiązków.
Jasne, tak. Na początku zakładaliśmy, że jakby wybudujemy stan surowy. Mhm. Stan surowy, ponieważ jest to żelbet i żelbet, który przetrwa, no myślę, że kilka wieków przetrwa. Jest zrobione tak, żeby to, że tak powiem, stało i przez kilkaset lat służyło. No ale później z początku założenie było takie, że elewacja będzie no, taka normalna, tak jak to się w kościołach stosuje, czy lekka, mokra, a ale teren obok to są lasy sosnowe, więc no, nie chcieliśmy, że tak powiem, sióstr wpędzić w kanał, bo byłoby to straszna robota.
No, a tutaj obok siedzi siostra ekonomka.
Tak, tak, no, siostra ekonomka. No i doszliśmy do wniosku, że no mówię, było założenie, że robimy tylko stan surowy, no, żeby to zręby postawić, a dalej moje siostry będą sobie powoli.
Jakoś siostry sobie kańczą, poradzą. Tak.
No, ale jak doszliśmy do wniosku, że elewacja w tamtej lokalizacji musi być z wapienia, żeby nie porastała.
Jak no, ja słyszę wapień, to mam wrażenie, że koszty wzrastają.
O Jezu.
Tak. Koszty, to ja już rozumiem, dlaczego siostry tak się modliły gorliwie.
Koszty elewacji są, no powiedziałbym, że potworne. No. Mm-hmm. Bo chodziło też o to, żeby... Znaczy, my mamy takie założenie z moją wspólniczką, że albo nie robimy nic, a jeżeli robimy, to robimy dobrze.
Konkret. Mm-hmm.
Założenie jest wszędzie takie same. Mm-hmm. I w domu, i w pracy, i tu w kościele. Wymyśliliśmy sobie właśnie, że to będzie wapień. No i ta sama budowa kościoła trwała w zasadzie jeden rok. Natomiast elewacja 2 lata. No więc ona jest rzeczywiście, trochę jest tam rzeźby, także no bardzo dużo to kosztowało. No i w związku z powyższym, no tak, jak później kolejne przybliżenie było tak, no dobrze, no zrobiliśmy na zewnątrz, to może jeszcze i coś w środku zrobić. No bo to też nie jest takie proste. W tego typu budowli podstawową rzeczą jest akustyka.
To prawda.
I
już przy samym projekcie wiem, że dużo się...
Dużo i ponieważ no niestety nie jest to proste, bo oprócz tego, że trzeba to technologię wymyśleć, to fachowcy jakby nad tym czuwali,
tak,
to później trzeba jeszcze to kupić, te materiały i wykonać tynki, te właśnie do kościoła są mniej więcej 3-4 razy droższe od normalnych tynków. No ale jak już robić, to robić. No ale przed tynkami oczywiście trzeba zrobić wszystkie instalacje. Wszystkie bebechy, że tak powiem, zrobić. No,
panie Andrzeju, a miał być tylko stan surowy, prawda?
No tak, tak, miało być stan surowy. No i to tak właśnie wyszło, że miało to trwać rok czy półtora, to wyszło na to, że w 13 zaczęliśmy. Z tym, że w 13 roku to było właśnie poświęcenie miejsca na kościół i fundamenty. No a w 14 była, że tak powiem, stan surowy. No i tak się przeciągnęło do 18. W tej chwili jeszcze jest tak, że nie zdążyliśmy zrobić podłogi, znaczy się posadzki, bo posadzka też miała być w różnych konfiguracjach, ale też na końcu doszliśmy do wniosku, że no niestety będzie drogo, ale będzie dobrze, znaczy będzie granit. Bo też chodzi o to, żeby siostry no, przy sprzątaniu sobie rąk, że tak powiem, nie urobiły przy tej posadce.
I tak siostry mają co tam robić.
Mają co robić, tak. Natomiast właśnie granit pozwala na jakby takie utrzymanie w porządku w normalnych, jak powiem, cenach.
Mhm, to prawda.
Także, no i tak właśnie tak się zeszło, że na końcu wybudowaliśmy, ale od samego początku mówiliśmy o tym, że ołtarz, znaczy prezbiterium, robimy podłogę i robimy stół ofiarny i na tym koniec.
Skończyło się na tym?
Zrobione jest tak, że może w tym pozostać, natomiast tak jak jest w tej chwili zrobione. Natomiast chodzi o to, żeby nie tylko my z moją wspólniczką, z panią Reginą Kartner i obecnie, że tak powiem, urzędującymi siostrami, żeby to nie był twór kilku osób. Mhm. Tylko to trzeba, to już do sióstr należy, omodlić. I chodzi o to, żeby ten wystrój kościoła, wiadomo, że będzie jeszcze przez ileś lat
robiony.
Natomiast chodzi o to, żeby to nie było tak, że ktoś coś wymyślił, zrobił i święty spokój. Nie, bo to ludzie muszą przychodzić. Ja rozumiem, że siostry będą jakieś konkursy rozpisywać, jakieś tam próbować coś, żeby się ludzie na ten temat wypowiadali, czy na taki jakiś wystrój, czy na inny wystrój, czy coś. Także to zostawiliśmy, znaczy jest w tej chwili zrobione wszystko. Budynek jest odebrany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Błyskowa, przez Straż, Sanepid. Wszystko jest zrobione tak, jak trzeba, po inżyniersku.
Czyli odbiór już był.
Odbiór, no, nie można wpuścić ludzi to do prawda. Kościoła, bo no, się, to się nie da. No, dlatego, ponieważ mówię, działamy jako inżynierowie, no to odbiór przez Powiatowego Inspektora został dokonany, decyzja jest. No i teraz dalej, to już ja tak
to powiem. Co dalej, siostro? Siostro, co dalej?
Co dalej? Pani mówiła, że będzie o modlitwie, tak?
Tak.
Jak o tym miejscu, więc Loret, to co będzie dalej, to Bóg wie. Powiedzieć o tym, co było.
Ale prawdziwie to jest powiedziane. Tylko Bóg wie, co będzie dalej.
Bo on to sprawił.
Tak.
Bo to, że tacy ludzie stanęli na drodze tego wydarzenia i Loreta, to jest tylko zrządzenie Boże. Tak my to jako Loretanki odczytujemy, że Pan Bóg się posłużył, natchnął, przyprowadził tak dobrych ludzi, hojnych. Loreto jako takie jest... To nie jest miejsce objawień, tak jak mamy sanktuaria, które są miejscami objawień. To jest miejsce modlitwy od początku, czyli ponad 90 lat już, 90 lat w tym roku, jak istnieje Loreto, trwa modlitwa, począwszy od pierwszych sióstr, od założyciela, od księdza Ignacego Kłopotowskiego, który tam był. Tam jest po prostu codzienna modlitwa. Eucharystia, różaniec, liturgia godzin, Pismo Święte, adoracje. Tam w ten sposób jest, no w ten sposób czerpią ludzie łaskę przez sakramenty, nie? To jest miejsce modlitwy nas, sióstr, ale też pielgrzymów, którzy tam, no tak jak zauważyłyśmy to mniej więcej od 2000 roku jubileuszowego, ten napływ pielgrzymów znacznie się zwiększył. I wtedy pewno... Różne formy tego propozycji, takiej modlitwy dla osób. Wspominała pani już o tych rekolekcjach.
Najróżniejsze rekolekcje tak, i tak, dla tak. ludzi młodych, i dla samych małżeństw, bo z tego też słynie Loreto, że owszem, są rekolekcje dla rodzin, ale są rekolekcje tylko dla małżeństw.
Dla małżeństw, różne tematy są
to
też
prawda.
Dla indywidualnych, nie? O cierpieniu, o zatrzymaniu się na tak. Słowie Bożym. Teraz w październiku będzie dla kobiet, jak posługiwać w domu jako mama, jako kobieta, biorąc właśnie ten przykład z Matki Bożej, więc będzie trochę i o
siostro, to,
i o kucharzu,
ja zapraszam już teraz. Ja już teraz zapraszam na audycję.
To są właśnie październikowe, więc to są takie rekolekcje, ale też przyjeżdżają grupy na swoje rekolekcje. Mamy w każdą pierwszą sobotę jest też modlitwa pół dnia ponad właśnie wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi. Są rekolekcje sióstr loretanek. Ojcowie, kapłani, którzy spowiadają przy okazji, czy odpustów, no właśnie, coroczne odpusty, żeby nie mieszać tematów, chciałam powiedzieć już przy okazji spowiedzi, mówią, że jest to miejsce szczególnego działania łaski. Oni tyle mogą powiedzieć po
obmodlone
po posłudze
miejsce. Oj, tak.
W konfesjonale.
Siostro, to tak na zakończenie. Proszę powiedzieć, kiedy zapraszamy do Loreto?
Najbliższe zaproszenie na najbliższą niedzielę, 9 września o godzinie 13 jest msza święta główna, podczas której ksiądz biskup Romuald Kamiński pobłogosławi świątynię, ołtarz, ale to jest msza święta o 13, ale trzeba przybyć już wcześniej.
A pogoda podobno
już
jest
zaczynamy
piękna,
godzinkami,
będzie w ten weekend.
Więc jak ktoś zechce w ostatnim momencie, to może się nie dostać, bo jest tyle pielgrzymów pieszych przychodzących, że nie ma już potem dobrego przejazdu.
To znaczy, że to dobrze, że ten kościół powstał. Siostro, tak? Ostatnie słowa jeszcze?
Dziękuję wszystkim. Ja dziękuję. Jestem ekonomką, prawda? Więc dziękuję na pewno panu prezesowi, pani prezes, całej firmie EBJ, wszystkim pracownikom, których miałam okazję przez te wszystkie lata obserwować. tam już jest dusza w tym kościele, bo to jest dusza też tych ludzi, którzy tam pracowali ciężko, bo 20-kilogramowe kawałki kamieni oni musieli gdzieś tam na te rusztowania wnieść, albo przenieść, położyć, więc już dziękuję. I dziękuję wszystkim ofiarodawcom, tym indywidualnym, bo tacy też byli i są i nie zapominajcie o nas.
Będziemy się modlić i też prosimy Państwa o wsparcie. Tak?
Jeszcze mogę powiedzieć, że firma EBJ budowała różne piękne budynki mieszkalne, bloki, osiedla, ale moim skromnym zdaniem Kościół w Loreto jest uwieńczeniem pracy tej firmy i tych osób. Po prostu jak o tym wapieniu, jak się tu słucha, ale to trzeba zobaczyć. Ten blask, jaki bije od tego kościoła. Tam jak się wejdzie na ten trakt pieszy, to się nigdzie nie chce iść, tylko prosto do kościoła.
Zapraszamy, drodzy Państwo, nie tylko 9 września, nie tylko na godzinę 13, ale każdego dnia. Siostra Stefania Kobuszewska, siostra Zuzanna Chomka i pan Andrzej Jaczewski gościli w studiu Radia Warszawa. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję do zobaczenia. Ja mam po drodze do rodzinnego domu Loretto, ponieważ ja jadę do Węgrowa. To z ogromną przyjemnością teraz sprawdzę, jak Loretto wygląda. Wszystkiego dobrego.
Zapraszamy.
Kościół na fali. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.